Tytuł tygodnia.
A w naszym radiowym studiu na Międzynarodowych Targach Poznańskich i na Targach Książki 2023 kolejny gość wyjątkowy, autorka Elżbieta Herezińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i właśnie, trwają targi już od kilku godzin i zanim przejdziemy do Sydonii, bo o niej oczywiście będziemy rozmawiać, chciałem zapytać o to, czy właśnie w jaki sposób pani zaraziła się literaturą, bo ja rozmawiałem tutaj z młodzieżą, rozmawiałem z dziećmi. Okazuje się, że każdy jednak jest zainteresowany książką i możemy płakać często nad tym, że kolejne pokolenie może jest zupełnie inne niż nasze, ale okazuje się, że jednak ta książka przeczytana za młodu jest najważniejsza. I od tego może chciałem zacząć. Co czytała mała Ela?
Ela, zanim nauczyła się czytać, słuchała książek, czyli mój dziadek był audiobookiem, czytał mi po prostu...
Antycypował.
Tak, czytał mi książki, a ponieważ chciał mieć z tego sam przyjemność, więc oczywiście zaczął od W pustyni i w puszczy, ale jak miałam 4 lata, to już trzeba było iść z trylogią. Zatem powieść historyczną wyssałam z mlekiem dziadka. Tak, można tak powiedzieć?
No, można tak,
ale niezręcznie,
bez
co?
Wyobrażenia może.
Tak.
Ale to w jakim wieku w takim razie?
No, trylogię zaczęliśmy przerabiać, kiedy miałam 4 lata, a jedną z moich pierwszych samodzielnie przeczytanych książek, przyznam się, że połowę tylko zrozumiałam, bo byłam wtedy w drugiej klasie szkoły podstawowej, to było Quo Vadis, no bo jak dziadek zaczął z Sienkiewiczem, to szłam dalej.
Czyli umówmy się, jeżeli mamy zostać autorem powieści historycznej...
Trzeba wcześniej zaczynać.
Wcześniej zacząć i to tak. Z grubego kalibru takiego.
Tak, można powiedzieć, że właściwie mnie sformatował, prawda?
No właśnie.
No tak.
Czyli wszystko zawdzięczamy dziadkowi.
Tak, no być może dziewczynki teraz też babciom.
No to w takim razie jestem bardzo ciekawy, co się... jakie pozycje książkowe pojawiły w czasie młodzieńczym już, bo jeżeli był już Quo Vadis, było W pustyni w puszczy, to...
A później właściwie cała taka klasyka literatury młodzieżowej tamtego okresu, czyli Pan Samochodzik, potem, a wcześniej Maria Krieger, oczywiście Astrid Lindgren w całości i właściwie... No nie wiem, jakie mam to Państwu powiedzieć, ale ja to dzisiaj czytam sobie.
Czyli Zbigniew Nienacki pojawia się jeszcze czasem.
Nie. Astrid Lindgren to przetrwała próbę czasu jako jedyna.
Minęły 2 tygodnie od premiery nowej książki, co jak zwykle wiąże się z intensywną promocją. I właśnie o to chciałem też zapytać, jak działa na pisarza zakończenie pracy nad książką i spotykanie z czytelnikami, bo spotykania są już raczej przewidywalne, czy jednak nie? W jaki sposób też czytelnicy wpływają na pracę Elżbiety Herezińskiej?
Znaczy, wpływają w ten sposób, że no, są niezwykłą motywacją do pracy, dlatego że ci moi czytelnicy wyrażają tak intensywnie swoje emocje związane z czytaniem i tak dużo mam od nich informacji zwrotnych, więc to jest tak, to jest bardzo przyjemne i mobilizujące, natomiast to się pojawia dopiero jakby jako nagroda po pracy i być może być jakąś zachętą do kolejnej czy dalszej pracy, ale w książce, dopóki ją piszę, jestem z tym sama, jestem bez nich. No i dobrze, dlatego że książka jednak wymaga spokoju, to jest praca, która wymaga skupienia, a nie rozpraszania się. Ta kolej rzeczy, że gdy kończymy pisać, ruszamy z książką do czytelników, jest taką najzupełniej naturalną i ja kiedy piszę nie mam żadnych spotkań. Nie.
Czyli po tych intensywnych spotkaniach z czytelnikami rodzi się też u pani takie nagłe pragnienie znowu spokoju przy pisaniu kolejnej?
Nie, spokoju bez pisania kolejnej.
Dobrze, to jakie były pani zamierzenia przy opowiedzeniu historii o Sydonii? Bo ona w końcu istniała w powszechnej świadomości, przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, ale automatycznie nawet w XXI wieku, kiedy odwiedzimy na przykład wieś niejedną na Pomorzu Zachodnim, czy Marianowo, czy to może być inna związana z Sydonią, to tam nawet małe dziecko nam odpowie, że jeżeli była Sydonia, to ona automatycznie była czarownicą.
Tak, to jest legenda. To jest legenda, która przetrwała 400 lat ponad na Pomorzu, że Sydonia von Borg była czarownicą, która doprowadziła do upadku dynastii Gryfitów. Dynastia Gryfitów władała Pomorzem nieprzerwanie przez ponad 600 lat. To dzisiaj przyjmuje się, że Gryfici byli wnukami Mieszka I i jego drugiej żony Ody, czyli w jakimś sensie pochodzili z Wielkopolski, moglibyśmy sobie tak to nadrzucić. W każdym razie tu
wszyscy
się...
Wszyscy ze swoją drogą podchodzą zawsze z Wielkopolski albo z Polski.
W Poznaniu jest to powszechne mniemanie. W każdym razie Gryfici władali dłużej niż Piastowie Jagiellonowie razem wzięci. I to była taka ukochana dynastia Pomorza. Pomorze przeżywało w XVI, na przełomie XVI-XVII wieku swój złoty okres, rozwój kultury, rozwój sztuki, rozwój nauki. Było w pełnym rozkwicie to księstwo i parę lat po tym rozkwicie zaczęło upadać i właściwie dom Gryfa upadł nagle. Ten upadek połączono z imieniem Sydonii Borg. Borkowie, jeden z najstarszych rodów Pomorza, należy przyjąć, że gdy wielkopolscy wnukowie Mieszka przybyli na Pomorze, by objąć je w imieniu cesarza, to czekali już tam na nich Borkowie. I to spotkanie zaczęło się w ten sposób. Ta legenda pomorska mówi o tym, że jeden z Gryfitów obiecał Sydonii małżeństwo, a potem pod wpływem rodziny wycofał się ze złożonej obietnicy i ona w zamian za to rzuciła klątwę na ród, że nim 50 lat przeminie, dynastia Gryfitów wyminie. W istocie od jej śmierci wystarczyło 17, żeby dynastia wyginęła, a księstwo po prostu zniknęło z mapy, bo zostało rozdarte między Brandenburgię i Szwecję. I ta legenda tak się utrwaliła w świadomości Pomorzan, że imię Sydonii, no to była czarna legenda, bo jednak stracili swoje piękne księstwo, ale ja zawsze się zastanawiałam, a co się działo przez tych 50 lat życia tej kobiety, bo miała 20, gdy była tą piękną i młodą, której książę obiecał małżeństwo, a 70, gdy oskarżono ją o czary. No więc co ona robiła przez tych 50 lat? No i proszę Państwa, ona te 50 lat ma swoją nieprawdopodobnie bogatą dokumentację sądową. To jest właściwie z dzisiejszego punktu widzenia wstrząsające, że te akta przetrwały zawieruchę dziejową i że można było do nich dotrzeć i je przeczytać. Przeczytać nie tylko bardzo dokładny zapis całego procesu o czary, wszystkich przesłuchań, świadków, przesłuchań z udziałem kata i tak dalej, ale również odnaleźć tych zaginionych 50 lat, a tam Sydonia, młoda, dojrzała, a później już stara, procesuje się z własną rodziną, czyli w mniemaniu ówczesnych ludzi zarabia na to przyszłe miano czarownicy.
Czyli tak naprawdę dostała pani gotową opowieść, biorąc pod uwagę to, ile tych dokumentów się zachowało. Czy w związku z tym, jeżeli tyle dokumentów istnieje, to powieść, jej fabularyzację tworzy się trudniej czy łatwiej?
No to znaczy tak, fabuła wymaga zupełnie innych środków przekazu niż literatura faktu. To są jakby zawsze dwie zupełnie rozdzielne gałęzie literatury, dlatego że w literaturze faktu poruszamy się od faktu do faktu i wyciągamy wnioski, a w fabule interesują nas zwroty akcji, rozwój bohatera, jego przemiany.
Przy Sidonii trzeba było się starać o zwroty akcji i je tworzyć, czy tak naprawdę ona nam je sama dostarczyła?
Ona nam ich sama dostarczyła, natomiast dla mnie ważne było takie uszycie tej fabuły, żeby pokazać czytelnikowi nie tylko Sydonię, ale również Pomorze i tą cudowną dynastię Gryfitów. To jest w jakimś sensie opowieść funeralna, bo skoro mówimy o tym, że Sydonia rzekomo rzuciła na nich klątwę, a te śmierci kolejnych książąt towarzyszą jej życiu, no to chciałam, żeby czytelnicy mieli za kim płakać, gdy będą kolejnych książąt żegnać. Tutaj też na szczęście było do czego sięgać. Są teksty źródłowe, jest dużo o Gryfitach wiemy. i raczej była to sztuka ujmowania, żeby nie pisać wszystkiego, co jest tylko możliwe, tylko jednak, żeby ta fabuła miała po prostu bardzo konkretny przebieg.
Czyli reasumując, nie chciała też pani trochę odczarować czarownicy, odczarować tej złej legendy, no bo umówmy się, w czary nie wierzymy w XXI wieku, w większości, ale...
Pan nie wierzy?
Muszę się teraz przyznawać?
Nie, ale porozmawiajmy o tym poza mikrofonem.
Dobrze, to za chwilę potem.
Bo możemy powiedzieć tak jak mówi jeden z moich bohaterów, nie wierzę w czarownice, ale one istnieją. Tak, odczarować, w jakimś sensie mówię o tym, że Sydonia to jest, ta książka to jest prawdziwa historia czarownicy. Dzięki tym aktom sądowym, dzięki temu, co się udało odzyskać, ale nie wiem, czy to jest historia prawdziwej czarownicy. Na to pytanie jednak odpowiedzieć muszą sobie czytelnicy zgodnie z tym, co sami poczują po przeczytaniu
książki. I w takim razie już jutro możemy Państwa zaprosić na spotkanie autorskie, które odbędzie się właśnie na Międzynarodowych Targach Poznańskich po godzinie 13. Pewnie wiele odpowiedzi padnie, no i ustalimy, czy faktycznie i w jakim sensie Sydonia była czarownicą, bo właściwie to jest wielowymiarowość określenia czarownicy.
Tak, to jest wielowymiarowość. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i jedno, o co możemy obiecać, żaden stos jutro nie zapłonie.
Obiecała Elżbieta Hereźnińska, autorka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To dziękuję Państwu.
Tytuł tygodnia.